Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Do kochania Jezusa w osobie migranta i uchodźcy zachęcił papież mieszkańców Europy. Luksemburg zniósł nauczanie religii w szkole. Tamtejszy kościół będzie zmuszony oprzeć katechizację na wolontariacie. Zdaniem proboszcza franciszkańskiej parafiale, potrwająca tam wojna największe zniszczenia dokonała w ludzkich sercach. 22 września wita Państwa ksiądz Paweł Pasierbek i zaprasza na serwis informacyjny. Wobec masowego napływu migrantów oraz kryzysu polityki migracyjnej Kościół pragnie pozostać wierny swojej misji, a więc kochać Jezusa Chrystusa, czcić Go i kochać, zwłaszcza w ludziach najuboższych i opuszczonych. Do nich należą niewątpliwie migranci i uchodźcy, powiedział papież do dyrektorów Krajowych Biur Duszpasterstwa Migrantów, którzy uczestniczą w spotkaniu zorganizowanym przez Komisję Episkopatów Wspólnoty Europejskiej. Franciszek wyraził swoje zaniepokojenie wobec aktów nietolerancji, dyskryminacji czy ksenofobii w różnych częściach Europy, często motywowanych nieufnością i lękiem wobec drugiego, innego.
Jeszcze bardziej mnie niepokoi smutna obserwacja, że nasze katolickie wspólnoty w Europie nie są wolne od reakcji obronnych i wykluczających, usprawiedliwianych niezbyt jasno określoną powinnością moralną do zachowania tożsamości kulturowej i religijnej. Kościół rozprzestrzenił się na wszystkie kontynenty dzięki migracji misjonarzy, którzy byli przekonani o uniwersalności zbawczego przesłania Jezusa Chrystusa, przeznaczonego dla ludzi wszystkich kultur. W historii Kościoła nie brakowało pokus do wykluczenia i izolacjonizmu kulturowego, ale Duch Święty zawsze nam pomagał je przezwyciężać, gwarantując nieustanne otwarcie na innych, które daje możliwość wzrastania i ubogacania się.
Papież wskazał, iż w ostatnich latach wiele wspólnot kościelnych w Europie zostało ubogaconych obecnością katolików migrantów, którzy wnieśli własną pobożność i nowy entuzjazm liturgiczny i apostolski. W przemówieniu do dyrektorów Krajowych Biur Duszpasterstwa Migrantów papież nawiązał także do orędzia na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy na rok 2018, w którym kreśli duszpasterską odpowiedź na wyzwania związane z napływem migrantów. Wyraża się ona w czterech słowach: przyjmować, chronić, promować i integrować. Luksemburg zniósł nauczanie religii w szkole i zastąpił je wychowaniem do wartości zgodnego współistnienia. Jak zauważa Patrick Deron, odpowiedzialny za katechizację w archidiecezji luksemburskiej, kraj ten posiadał długą i dobrze funkcjonującą tradycję nauczania religii w szkołach. Obok tego organizowano też przy kościołach katechezy przygotowującej do pierwszej komunii i bierzmowania. Teraz wszystkim muszą zająć się parafie. Będzie to o tyle trudne, że ich liczba została ostatnio radykalnie zmniejszona z 280 do zaledwie 33. Dodatkowy ciężar spadnie też na rodziców, którzy nie mogąc już liczyć na pomoc szkoły, będą musieli dowozić dzieci po lekcjach do ośrodków parafialnych. Nie wiadomo, ilu rodziców zdecyduje się na ten dodatkowy krok. Do tej pory Luksemburg posiadał ponad 200 nauczycieli religii. Teraz państwo zgodziło się dalej opłacać jedynie 40 z nich i to tylko do emerytury. Dla kościoła oznacza to, że za kilkanaście lat katechezę w całości będzie trzeba oprzeć na wolontariacie, stwierdził Patrick Deron. Ale powoli powraca do normalnego życia. Przez 4 lata ta gospodarcza stolica Syrii była podzielona na dwie części. Jedna znajdowała się pod kontrolą sił rządowych, w drugiej panowali rebelianci, a potem islamiści. Wyzwolenie i zjednoczenie miasta było dla nas cudem, jasnym znakiem łaski zmartwychwstałego Pana, wspomina ojciec Ibrahim al-Sabbah, proboszcz franciszkańskiej parafii w Aleppo. Przyznaje on, że powrót do normalnego życia okazuje się dość trudny. Mieszkańcy mają już prąd i wodę, są jednak problemy ze znalezieniem pracy. Na odbudowę zniszczonej gospodarki będzie trzeba jeszcze poczekać. Zdaniem syryjskiego franciszkanina największe zniszczenia dokonały się jednak w ludzkim sercu, zwłaszcza w najmłodszych pokoleniach. Dzieci są bardzo agresywne. Wielu mieszkańców nasiąkło islamistyczną ideologią rebeliantów, przyznaje ojciec al-Sabbah.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
południowo-wschodnim regionie Włoch, w Apulii, na górze Gargano, znajduje się jedno z najsłynniejszych w kościele katolickim sanktuariów ku czci świętego Michała Archanioła. Na szczycie góry wznosi się jedyna w swoim rodzaju bazylika. To niezwykłe miejsce położone jest na wysokości 856 metrów nad poziomem morza. W bazylice tej posługują polscy michalici. Zapraszamy na rozmowę z jednym z nich, Łukaszem Nowakiem. Audycję przygotowała Aleksandra Mieczyńska z Radia Fiat w Częstochowie.
Jestem michalitą. Od 6 lat przebywam tutaj na terenie Włoch, a tutaj w okresie wakacyjnym pomagam ojcom michalitom w sanktuarium świętego Michała Archanioła na górze Gargano.
To jest takie miejsce, które na świecie jest jednym z niewielu miejsc bardzo mocno dotkniętych ręką Boga.
Tak, jest to pierwsze na świecie w ogóle sanktuarium świętego Michała, a od starożytności jest uznawane jako jedno z tych 4 miejsc takich głównych pielgrzymkowych. Tutaj należy wymienić oczywiście Rzym na pierwszym miejscu, później Ziemię Świętą, później Santiago de Compostela i właśnie jako 4 miejsce, które szczególnie wybrał Pan Bóg tutaj na ziemi, to było właśnie uznawane to sanktuarium, gdzie objawiał się święty Michał. Od V wieku praktycznie cały czas przybywa i czuć tą jego obecność i to jego działanie w tym miejscu. Pierwsze 3 objawienia to miały miejsce jeszcze powiedzmy w okresie antycznym, wiek V, tak naprawdę chrześcijaństwo dopiero raczkuje. Tak też się dzieje tutaj na południu Włoch, gdzie życie płynie swobodnie, wolno. Nie ma jeszcze tego pięknego miasteczka Monte Sant'Angelo, nie ma tej krętej drogi, którą tutaj pielgrzymi przyjeżdżają. Nikt tutaj na te tereny się nie zapuszcza, no bo za skałami może czyhać niebezpieczeństwo. I w roku 490, w tamtym czasie, istnieje u podnóża góry takie portowe miasteczko Siponto. Pewnego dnia jednemu z bogatych właścicieli ziemskich tego terenu, legenda do dzisiaj przytacza nam jego imię, Gargano, od którego właśnie pochodzi nazwa tego półwyspu, temu człowiekowi zagubił się najpiękniejszy byk z jego stada, a ponieważ szkoda mu było utracić takie cenne zwierzę, więc natychmiast zaczyna jego poszukiwania. Te poszukiwania doprowadzają go tutaj na szczyt tej wysokiej góry, gdzie o dziwo znajduje zwierzę, ale bardzo dziwnie zachowujące się. Byk klęczy przed pewną rozpadliną skalną, przed pewną grotą i wpatruje się w przestrzeń między skałami, tak by miał coś albo kogoś tam zobaczyć. Tak zaabsorbował go ten widok, że w ogóle nie zwraca na nalegania tego człowieka, który powoli zaczyna głaskać go gdzieś tam batami, żeby szybko schodził i z tej niebezpiecznej wysokiej góry. W ogóle dla niego świat nie istnieje. Więc ów człowiek w akcie gniewu postanawia zabić byka na miejscu. Wyciąga swój łuk, napina strzałę, celuje w byka i tą strzałę wypuszcza. Co przedziwnego w tym momencie się dzieje? Otóż ta strzała w trakcie lotu nagle zawraca i rani samego tego człowieka. Więc już tak dobrze zraniony, poturbowany ów człowiek szybko schodzi z tego miejsca. Udaje się do miejscowego biskupa, żeby mu wytłumaczył to dziwne zdarzenie, co to wszystko ma oznaczać. Miejscowy biskup, święty Wawrzyniec, nakazuje 3 dni intensywnych modlitw o poznanie woli Bożej w tym zdarzeniu. Po upływie tego czasu biskupowi objawia się pewna postać, która mówi do niego takie oto słowa. Ja jestem Archanioł Michał, stojący przed obliczem Bożym. Grota jest mnie poświęcona i ja jestem jej strażnikiem. Tam, gdzie otwiera się skała, będą przebaczone grzechy ludzkie. Modlitwy zanoszone do Boga w tym miejscu zostaną wysłuchane. I uwaga, idź w góry i poświęć to miejsce dla kultu chrześcijańskiego. Tutaj szybko trzeba dodać, że święty Wawrzyniec nie od razu postanowił spełnić tą wolę Archanioła. Z tych powodów, co powiedziałem, że nikt tutaj o zdrowych zmysłach na tą górę się nie zapuszcza. Niebezpieczeństwo czyha za każdą skałą. A także dokumenty niedawno odkryte mówią nam, że miały miejsce jeszcze w tamtym czasie akty kultu pogańskiego na tej górze. Więc jak na razie biskup wstrzymuje się z tą decyzją o poświęceniu tego miejsca. 2 lata później do tego portowego miasteczka Siponto zaczynają napływać ogromne statki z nieprzyjacielem na pokładzie, który chce zawładnąć tutejszymi terenami. Miejscowy biskup wypraszał nieprzyjaciela 3 dni zawieszenia modlitw i on wraz z całym miastem błaga świętego Michała o pomoc w tej beznadziejnej sytuacji. Po upływie tych 3 dni po raz drugi objawia mu się święty Michał, obiecując szybkie i całkowite zwycięstwo. No możemy sobie wyobrazić, prawda, reakcję tego biskupa. Tutaj portowe miasteczko, gdzieś do 100, do 200 samych rybaków czy rolników, no ma stawić czoła tak potężnej, kilkutysięcznej prawda, dobrze zaprawionej do bitwy armii. Ale ponieważ był to człowiek święty, więc przekazał słowa objawienia tutejszym mieszkańcom, w których nagle wstąpił taki duch odwagi i postanawia ją walczyć z nieprzyjacielem. Co przedziwnego w tym momencie się dzieje? Otóż nagle natura zaczyna im dopomagać. Powstaje ogromne trzęsienie ziemi, napływa nad teremny nagle wielka burza. Możemy sobie wyobrazić te fale, te grzmoty, te statki, które zaczynają tańczyć na tym morzu. Więc nieprzyjaciel, widząc to wszystko, co się wokół niego dzieje, zawraca i szybko ucieka z tego terenu. Tak mają się spełnić właśnie słowa świętego Michała o tym szybkim i całkowitym zwycięstwie. Rok po tym zdarzeniu biskup pisze list do papieża Gelazego z zapytaniem, co ma zrobić z faktem poświęcenia groty. Jak pamiętamy, nie chciał być na początku posłuszny, więc teraz biskup ma problem. Papież Gelazy odpisuje, że skoro taka jest wola archanioła Michała, więc trzeba być jemu posłusznym. I kiedy ten biskup zaczyna w swojej głowie układać sobie cały ten plan poświęcenia tego miejsca, w tym momencie po raz trzeci objawia mu się święty Michał, mówiąc, że poświęcenie tej groty już nie jest sprawą ludzką, że on sam stąpił z nieba i poświęcił to miejsce, aby tutaj działy się rzeczy niezwykłe. Tutaj tłumaczy się, dlaczego to sanktuarium jest nazywane niebiańską bazyliką. Otóż trzeba wiedzieć, że jest to jedyny kościół na świecie, który nigdy nie został poświęcony przez człowieka. Czujemy to faktycznie obecność świętego Michała, że faktycznie wybrał sobie to miejsce jako miejsce swojego kultu, miejsce swojego zamieszkania tutaj na ziemi, więc nie było przez te wieki żadnej potrzeby, aby po nim poprawiać i żeby człowiek miał poświęcić to miejsce. Biskup organizuje wielką procesję dziękczynną na szczyt góry. Kiedy ta pielgrzymka dochodzi tutaj do tej groty, okazuje się, że w grocie wszystko jest przygotowane do sprawowania mszy świętej. Coś niesłychanego, no bo jak już jest przygotowany ołtarz, na nim sukno, krzyż i legenda mówi, że święty Michał miał tak przypieczętować swoją obecność w tej grocie, gdyż tamtejsi ludzie mieli zobaczyć w skale odcisk w kształcie stopy dziecka. Legenda przekazuje nam, że ów odcisk znajduje się pod główną figurą świętego Michała, która jest umiejscowiona w prezbiterium. To są trzy objawienia z okresu antycznego. Czwarte to już nam czasy bardziej współczesne, też dobrze opisane przez historyków. Wiek XVII. Otóż na terenie całej Europy w tamtym czasie szerzy się straszna epidemia dżumy. Ona dochodzi także tutaj na tereny włoskie, schodzi w dół i dochodzi tutaj do półwyspu Gargano. Miejscowy biskup Monte Sant'Angelo, Alfons Puccinelli, widząc jak straszne żniwo sieje właśnie ta epidemia, wznosi gorące modlitwy do świętego Michała o pomoc w odwróceniu tej plagi. Niemalże chciał wymusić protekcję tego wielkiego archanioła, gdyż wcisnął w rękę figury jemu poświęconej, taki długi akt modlitw tutejszych mieszkańców o odwrócenie tej dżumy. Po kilku dniach modlitw biskupowi objawia się święty Michał, nakazując poświęcić kamyczki pochodzące z tego miejsca, a na każdym z nich wyrycie trzech znaków. Krzyża oraz literek M.A. Michał Archanioł. Święty Michał obiecuje, że każdy, który będzie posiadał w domu taki kamień, tego dom zostanie uchroniony od dżumy. I faktycznie ta wieść się szybko roznosi na tutejsze tereny. Mieszkańcy przybywają licznie do tej groty, zabierają te poświęcone kamyczki i w sposób niewytłumaczalny, całkowity, dżuma z tego terenu znika. Także to uznaje się jako czwarte wszechmocne działanie świętego Michała.
Ale on działa tutaj do dzisiaj i Bóg działa przez niego. Z czym ludzie tutaj przychodzą?
Najczęściej spotyka się tutaj ludzi, którzy borykają się już miesiącami, latami z problemami natury duchowej. Tutaj takim najgroźniejszym, takim najmocniejszym sygnałem oczywiście są tak zwane opętania przez złego ducha. Często spotyka się faktycznie, że ludzie zatrzymują się nawet na górze przy wejściu do sanktuarium i coś ich odpycha od wyjścia z tego miejsca. Sami mówią, że nie są w stanie przekroczyć progu tej świątyni. Oprócz tych spraw opętań, wiele mamy łask przesyłanych też drogą elektroniczną czy zwykłą pocztą ludzi, którzy zostali uzdrowieni w tym miejscu. Ja sam pamiętam kilka lat temu, kiedy tutaj uczyłem się języka włoskiego na górze Gargano, byłem świadkiem, kiedy 8 maja, w dzień patronalny tutaj objawień świętego Michała na górze Gargano, przyjechała jedna pani właśnie na wózku inwalidzkim. Po odbytej spowiedzi i po przyjęciu Komunii Świętej właśnie w czasie uroczystej Eucharystii, nagle wstała, po prostu zostawiła wózek, chwaliła Pana Boga, wyszła z tego miejsca już jako uzdrowiona. Wiele takich zdarzeń. To jest też dobrze udokumentowane na ścianach. Tutaj gdzie znajdujemy się w Muzeum Dewocjonaliów, ale przez wszystkie korytarze tej bazyliki widzimy różne dary zostawione przez pielgrzymów, którzy faktycznie zostali jakoś dotknięci, uzdrowieni przez świętego Michała. Są też pięknie wyeksponowane obrazy, które opowiadają nawet o ocaleniu życia.
A dlaczego Michaelici? Tu pytam już o prywatną drogę.
Jakoś zawsze wzrastałem w takim charakterze religijnym. Mój wujek jest księdzem diecezjalnym, więc zawsze tak u jego boku to powołanie wzrastało. A dlaczego Michaelici? Dlatego, że poszedłem do liceum ogólnokształcącego przy niższym seminarium do miejsca piastowego i tam jakoś tak poczułem, że może bardziej ukierunkować to swoje powołanie, może należy właśnie pójść w stronę wychowania dzieci, wychowania młodzieży, ale także właśnie szerzenia tego kultu aniołów. I dlatego postanowiłem wstąpić nie do księży diecezjalnych, ale właśnie do księży Michaelitów.
Michał Archanioł kim jest?
Michał Archanioł jest wielkim patronem. Jak sobie otworzymy książeczkę do modlitw, taka ciekawa sprawa, tam gdzie jest litania do wszystkich świętych, to znajdziemy postać Michała zaraz po Matce Bożej. Także przed tymi wszystkimi świętymi ziemskimi, jak no właśnie wspaniały święty Franciszek, czy Jan Paweł II, czy nawet święty Piotr. Także tak, to nam też wiele mówi, jak blisko znajduje się Pana Boga. Niektórzy teolodzy mówią, że święty Michał Archanioł był aniołem stróżem Pana Jezusa. To oczywiście nie jest dogmat wiary, ale też przefajna sprawa, ciekawa, bo jako Jezus Chrystus, Bóg i człowiek, tak jak każdy z nas pewnie w momencie narodzin otrzymał takiego anioła stróża. No, a któż byłby godny właśnie nosić to wielkie miano anioł stróż Pana Jezusa, jak nie książę wszystkich aniołów, właśnie święty Michał Archanioł. Też przez niektórych jest postrzegany jako ten, który waży ludzkie czyny na końcu naszego ziemskiego życia. Dlatego często też nawet na obrazach czy na figurach przedstawiane jest z wagą, że waży właśnie te dobre nasze czyny i złe czyny i pomaga nam wyjść właśnie do Królestwa Bożego.
Mają ludzie świadomość tego, że przy każdym z nich stoi anioł?
No tutaj muszę przyznać, że myślę, że każdy z nas często zapomina o tej prezencji takiego naszego anioła stróża. To jest też genialne miejsce, żeby w tym miejscu, w tym sanktuarium sobie o tym przypomnieć. Każdy pielgrzym, jak schodzi tutaj do groty, mija się z takim ogromnym portalem, na którym widnieje taki łaciński napis. Na nim jest napisane dosłownie, że przerażające jest to miejsce, gdyż jest ono domem Bożym i bramą niebios. I tutaj faktycznie czujemy w tym sanktuarium, że spotyka się to niebo z ziemią. W jaki sposób człowiek doświadcza obecności tego świata, który później wyznajemy też co niedzielę w naszym kredo, wierzę w Boga, że ten świat widzialny i niewidzialny. A tak szczerze mówiąc, często jak miałem czy sesję egzaminacyjną, czy jakieś trudne chwile, dużo pracy, to często sobie zapominałem o tej Jego obecności, a On wiele nam może u Pana Boga wyprosić. Właśnie On, który widzi nie tylko to, co zewnętrzne, widzi też nasze serce, On to może w jakiś inny sposób, cudowniejszy, lepszy, przedstawić Panu Bogu i wstawiać je za nami.
A dlaczego warto do tego miejsca przyjeżdżać, pielgrzymować?
No ja w ogóle zachęcam polskich pielgrzymów, żeby tutaj przybywali. Widać wzrost właśnie zainteresowania od strony Polski, ale przez te wszystkie lata właśnie, kiedy tutaj jesteśmy, ale też no cały czas ponawiamy ten apel, faktycznie, żeby pielgrzymi polscy przyjeżdżali, bo tutaj czuję się, że to nie jest takie samo miejsce jak inne. To nie jest nawet taki sam kościół jak nasz kościół parafialny, czy do tego, do którego lubimy przychodzić, modlić się. Tak jak mówiłem, tu się łączy niebo z ziemią i to czuć już u samych wrót groty. A polskich pielgrzymów zapraszamy, bo wiadomo, tutaj polscy księża, więc lepiej się porozumieć, nie trzeba się spinać. Panuje tutaj świetna właśnie taka polska atmosfera. Czuć tutaj też taki klimat domu. Zawsze stoimy do pomocy, jeśli chodzi właśnie o opowiadanie historii, czy jest możliwość wyspowiadania się w tym miejscu. Tak już wcześniej powiedziałem, tu święty Michał obiecał, że każdy grzech zostaje wybaczony. To zostało też kilkakrotnie potwierdzone przez papieża. Są dokumenty właśnie od Ojca Świętego, które potwierdzają możliwość odpuszczenia ze wszystkich grzechów. Także jako jedyne z nielicznych miejsc na świecie mamy ten przywilej, że faktycznie z wszystkich tych najcięższych rzeczy tutaj uzyskamy odpuszczenie grzechów.
Wysłuchali Państwo audycji o sanktuarium świętego Michała Archanioła na Górze Garganowe we Włoszech, przygotowanej przez Aleksandrę Mieczyńską z Radia Fiat w Częstochowie. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na nasze kolejne programy. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.